Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Po Pijaku i od razu z góry przepraszam za opóźnienie tego nagrania, które wynikało z prostego faktu, a mianowicie przez 3 ostatnie tygodnie nie mogłem się pozbyć kataru ani kaszlu, w związku z czym trudno było cokolwiek nagrywać. I choć za mną już niemal 1500 stron nędzników, których recenzja powinna się pojawić w przeciągu tygodnia, pora zamknąć wreszcie drzwi z napisem Wiedźmin. Dlatego też dziś na tapet biorę dwie ostatnie części powieściowej sagi Sapkowskiego, czyli Wieżę Jaskółki oraz Panią Jeziora. Oczywiście pod koniec nagrania odniosę się też do sagi jako całości. Zapraszam do wysłuchania, choć jak przy poprzednich wiedźminowych materiałach ostrzegam przed spoilerami, gdyż nie da się ich uniknąć omawiając kilkutomową opowieść. W tym przypadku spoilery będą tym większe, że bądź co bądź jest to zamknięcie historii i jej finał, którego również pominąć nie mogę. Także słuchacie na własną odpowiedzialność, aczkolwiek raz jeszcze zachęcam. Tyle tytułem wstępu, no i co? Pora zacząć to pożegnanie. Poprzednim razem omawiałem tu powieści numer 2 oraz 3 wiedźmińskiej sagi, czyli Czas Pogardy i Chrzest Ognia. Tę drugą uważałem, i zresztą nadal uważam, za najsłabszą ze wszystkich części, a zakończyła się ona w dużym skrócie tak, że po bitwie na moście Geralta pasowano na rycerza, Ciri nadal szlejała się ze szczurami i jakoś tak to wszystko wielce, za przeproszeniem, dupy nie urywało. Przynajmniej w tamtym momencie. Jak to jednak u Sapkowskiego bywa, przynajmniej w moim odczuciu, po części lepszej następuje słabsza, a po niej znów sztos. I tak było również i tym razem, ponieważ po, moim zdaniem, lichym chrzcie ognia sięgnąłem po zdecydowanie najlepszą odsłonę serii, czyli Wieżę Jaskółki. Tutaj, jak u Hitchcocka, zaczęło się od trzęsienia ziemi, a dalej było już tylko lepiej. Owym trzęsieniem okazała się być historia Ciri, która ni stąd, ni zowąd, ledwie żywa, zostaje odnaleziona przez pustelnika na nieuczęszczanych przez nikogo bagnach. Szczęśliwie, ów pustelnik, którego zwą Wysogota, zna się co nieco na medycynie, skutkiem czego udaje mu się uratować naszą bohaterkę. Wówczas ta opowiada mu, jakim cudem znalazła się na niezamieszkiwanych przez nikogo bagnach, a nie jest to historia dla Ciri łatwa, gdyż wiąże się ona z okrutnym zabójstwem wszystkich jej szczurzych przyjaciół. Co ciekawe, mordu tego dokonał jeden tylko osobnik, o którym wzmiankę znaleźliśmy już w Chrzcie Ognia, a jest nim łowca głów niejaki Leo Bonhart. I tu na chwilkę się zatrzymam, ponieważ ten nie człowiek, a diabeł w ludzkiej skórze jest też jedną z najlepiej wykreowanych postaci całej sagi. Psychopata najczystszej wody. Typ, którego wygląd, sposób myślenia, mówienia i działania za każdym razem wywoływał u mnie gęsią skórkę. W kategorii badassów nie miał sobie równych. Nawet taki Vilgefortz wydawał się przy nim przyjemnym gościem. I oczywiście nie, żebym go polubił, ponieważ takiej postaci polubić się po prostu nie da, jednak udało się Sapkowskiemu wykreować zło w ludzkiej postaci. A o to przecież chodziło. Po odpiłowaniu głów wszystkim towarzyszom Ciri, wspomniany Bonhart zabiera się za znęcanie nad naszą ulubienicą i upadlanie jej, co trzeba przyznać, wychodzi mu całkiem zgrabnie, bo aż mi się pięści same zaciskały w trakcie czytania co niektórych scen. Tymczasem Geralt dosyć szybko powiększa swą kompanię o niesforne i krnąbrne dziewczę, które udaje mu się ocalić przed śmiercią. W tym samym czasie dowiaduje się również, że całkiem niedaleko niejaki Słowik zastawił na naszą ekipę śmiertelną pułapkę. Cytując polską klasykę kina, chcieliście wydymać Freda, ale to Fred wydymał was. I tak też było i tutaj, ponieważ chcący podstępem podejść Słowika bohaterowie, rzecz jasna w pułapkę wpadają. Koniec końców udaje im się z całego zdarzenia wyjść cało i zdrowo, mało tego, otrzymują zaproszenie na zamek w krainie winem płynącej, w której to Jasker nazywany jest hrabią i zdaje się mieć całkiem spore chody u królowej owej krainy. Oczywiście głupio by wyszło, gdyby w najlepszym tomie zatytułowanym Wieża Jaskółki nie pojawiła się tytułowa wieża. Rzecz jasna pojawia się, a trafia do niej Ciri, która po rekonwalescencji u Wysogoty postanawia ruszyć dalej, by odnaleźć swe przeznaczenie. Tropiona przez Bonharta daje nam jeszcze jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen sagi, czyli akcję na zamarzniętym jeziorze. A, w międzyczasie na moment pojawia się też Yennefer, jednak tylko po to, by po chwili wpaść w sidła Vilgefortza i następne kilka miesięcy przesiedzieć na torturach. No i tak mniej więcej wygląda przedostatnia część serii i raz jeszcze podkreślę, część, w mojej opinii, zdecydowanie wybijająca się przed szereg. Jeśli zaś chodzi o, że tak to nazwę, ostatni epizod, czyli Panią Jeziora, to tutaj, jak łatwo się domyślić, w pewnym momencie trójka najważniejszych bohaterów wzajemnie się odnajduje, by stoczyć prawie że ostateczną bitwę ze złem w postaciach Bonharta i Wilgeforce. Z ważniejszych rzeczy, przed teoretycznie decydującym starciem, na uwagę zasługuje odłączenie się od ekipy Geralta, towarzyszącego mu od samego początku Jaskra, który to postanawia osiąść w innym królestwie u boku ukochanej, a także powiązane z wieżą jaskółki podróże Ciri przez różne światy i czasy. Kurczę, teraz nie wiem, kto tego będzie słuchał, choć w sumie ostrzegałem przed spoilerami, a więc co mi tam, po prostu to powiem. Trochę czego innego spodziewałem się po zakończeniu, którym rzecz jasna nie było sugerowane wcześniej decydujące starcie dobra ze złem. Co prawda teraz, po kilku tygodniach od przewrócenia ostatniej strony, patrzę na finał łaskawszym okiem, bo przyznam, że na samym początku poczułem się oszukany. Jednak zanim o tym, to chwila o konstrukcji, swoją drogą fenomenalnej, ostatniego tomu, no i o tym, co mi tu nie zagrało. Mianowicie, Pani Jeziora posiada niezliczoną liczbę retrospekcji. I to z zupełnie różnych perspektyv. Wszystko zaczyna się od Ciri, opowiadającej całą historię gdzieś w innym świecie, następnie magiczna Nimue i jej adeptka w przyszłości i w stosunku do historii Geralta i spółki próbują dociec, jak to naprawdę było z tą obrośniętą legendami i naukowymi zapisami historii Wiedźmina i jego małej Wiedźminki. Ten ruch uważam za genialny i naprawdę brawa dla Sapkowskiego za sam pomysł i do pewnego momentu jego wykonanie. Co prawda już wcześniej epizodycznie pojawił się bajarz Pogwist opowiadający historię Ciri wiejskim dzieciom z przyszłości, tym razem jednak wszystko przybiera zdecydowanie bardziej poważną postać, co robi, a przynajmniej na mnie zrobiło, spore wrażenie, że oto po wielu, wielu latach świat dalej rozpatruje całą tę opowieść, która dla czytelnika jest czymś, nazwijmy to, teraźniejszym. Szkoda jednak, że nie doprowadził Sapkowski tego pomysłu do końca i za to mam lekki żal. Jednak, jako że odpowiedź na pytanie, kiedy Nimue i jej podopieczna rozszyfrowują historię Geralta i Ciri, nie jest najważniejsza, powiedzmy, że czepiał się nie będę. Są jednak w ostatnim tomie rzeczy kłujące w oczy, jak chociażby fakt, że cała ekipa Wiedźmina, niezwyciężona, pokonuje przez kilka tomów wszystkie przeszkody, a tu nagle wszyscy padają jak muchy i to od razu. To, co stało się z Milwą i Kahirem, to według mnie żart. Niewiele lepiej prezentują się pojedynki Geralta z Wilgeforcem oraz Ciri z Bonhartem. Dość powiedzieć, że najlepsza walka ostatniego tomu nie była udziałem żadnego z głównych bohaterów, a była nim bitwa pod Brenną pomiędzy cesarstwem Nilfgaardu a królestwami północy. Już nawet nie wspomnę o lekkości, z jaką dwójka czołowych bohaterów godzi się na dobrowolne podcięcie sobie żył. Po wszystkich tych tomach i przygodach oni się poddają. Co prawda jedna ze znajomych twierdzi, że oni już po prostu wszyscy byli tą podróżą zmęczeni, jednak nie wiem, czy taki argument dobrze świadczy o serii, a jeśli chodzi o zmęczenie, to najbardziej odczuwał je chyba sam autor. Co dziwne, bo podejrzewam, że materiału mógł posiadać na jeszcze jeden powieściowy tom. Oczywiście zdarzają się jasne punkty, jak wspomniana bitwa pod Brenną, czy najbardziej szokująca scena sagi, czyli poznanie tajemnicy nilfgaardzkiego cesarza Emira, za które wielki ukłon w stronę pana Andrzeja. Są jednak i zbędne wątki, jak chociażby ten z Jarem, czy fakt, jakim okazało się być to, że Yennefer to tak naprawdę słaba czarodziejka była. Zresztą a propos, to kolejną rzeczą, która delikatnie mnie wkurzyła, było to, że może poza Geraltem, każdy z bohaterów okazał się lekką szują. Swoją drogą, Geralt też nie zareagował, gdy jego najlepszemu przyjacielowi chciano ściąć głowę. No i rzecz jasna, finał finałów. Z tego, co zdążyłem się już zorientować, niezwykle kontrowersyjny i dzielący fanów. To, czy był to finał tragiczny czy szczęśliwy, zależy już od indywidualnej interpretacji czytelnika. Ja po namyśle uważam, że był on szczęśliwy. I generalnie szacun za to, że mamy tu do czynienia z zakończeniem otwartym i dającym pole do domysłów i dyskusji. Z drugiej strony, był on według mnie pisany na szybko i mimo wszystko nieco przekombinowany. Nie wiem, być może za jakiś czas zmienię zdanie, jednak na chwilę obecną wygląda ono właśnie tak. Okej, tyle odnośnie dwóch ostatnich tomów i finału opowieści. Wypadałoby jednak jeszcze podsumować całość, a tutaj, pomimo kilku cierpkich zdań wcześniej, śmiało mogę powiedzieć, że historia Geralta z Rivi była wspaniałą przygodą i na pewno nie żałuję czasu spędzonego z kolejnymi lekturami. Śmiem też twierdzić, że choćby nie wiem, jakim burakiem był Andrzej Sapkowski, A umówmy się, że słoma z butów wystaje, jeśli chodzi o podejście do różnych pozaksiążkowych spraw, to myślę, że jako Polacy możemy być dumni, że nasza ziemia zrodziła takiego pisarza. Słowem, Sapkowski operuje na poziomie nieosiągalnym dla 90 kilku % współczesnych pisarzy. Ja, który uwielbiam klasykę, a jak wiadomo w klasyce najbardziej urzeka zupełnie inna kultura słowa, jestem oczarowany językiem, jakim nasz rodak zbudował świetną kilkutomową opowieść. Mało tego, wydaje mi się, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że autor Wiedźmina wyprzedzał nieco swoje czasy. Dla przypomnienia, ostatnia Pani Jeziora została wydana w roku 1999, czyli 22 lata temu. Mówimy tu o czasach, kiedy internet nie był jeszcze tak dostępny jak teraz, ludzie bali się milenijnej pluskwy, ba, to było nawet przed pierwszym telewizyjnym Big Brotherem w Polsce. Tymczasem już wtedy, a nawet wcześniej, Sapkowski porusza w swoich książkach, a nadal rozmawiamy tu o serii fantasy, takie tematy jak poronienie, zmiany klimatyczne, narkotyki i kilka innych, które naprawdę jak na lata powstania tej serii i jej gatunek były całkiem odważne, zwłaszcza gdy pisał o tym Polak. Całość oczywiście na duży plus, ocena powiedzmy 8,5 na 10, a, bo przypomniało mi się, co mnie jeszcze zdenerwowało, a jednocześnie po czasie zastanawiam się, jak to naprawdę było i uwaga, bo znowu będzie gruby spoiler, mianowicie wszystko, zwłaszcza w ostatnim tomie, opowiadane było jak baśń czy legenda studiowana latami, jednak samo zakończenie nie pokazuje, by było o czym snuć legendy. I to mi trochę podniosło ciśnienie. Z drugiej strony, podobno cała saga miała początkowo nosić tytuł Krew Elfów i jest tam pod koniec, w trakcie rozmowy trzech postaci, w tym elfa, takie zdanie, wypowiadane przez elfa właśnie, że ludzie są śmieszni i chcą zapisywać historię, tworzyć legendy i bohaterów, a tak naprawdę w kontekście całego czasu we wszechświecie wszystkie te legendy są durne i za przeproszeniem gówno warte. No nie wiem, jakoś tak mi to zapadło w pamięć, więc dodaję na koniec. A żeby już ostatecznie pożegnać się z Wiedźminem, gorąco polecam wszystkim, którzy jeszcze nie czytali, bo nawet pomimo mojego lekkiego stękania, jest to kawał naprawdę świetnego pisania i niezapomniana przygoda. Tyle ode mnie, pozdrawiam i do następnego razu.